O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy z powodzeniem. Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewy, które wiatr rozwieje. Dlatego bezbożni przepadną na sądzie, podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych. Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. To Słowo Boże, pierwszy psalm, mówi o dobrym towarzystwie. I pragnę dzisiaj powitać Was w dobrym towarzystwie. W towarzystwie ludzi wierzących. Ludzi, którzy kochają Słowo Boże. Ludzi, którzy nie zasiadają w gronie szyderców, nie kierują się radą bezbożnych, ale mają upodobanie w Słowie Bożym. Witajcie, bracia i siostry. Tym bardziej się cieszymy, że spotykamy się dzisiaj w tym gronie, bo mamy gości. Mamy wśród nas braci i siostry ze zboru w Wejherowie. Serdecznie witamy z pastorem Pawłem na czele. Witamy grupę braci i sióstr, że cieszymy się bardzo, że zechcieliście z nami spędzić tę pierwszą niedzielę roku. Zaczynamy nasze nabożeństwo od pięknej pieśni, którą zna głównie starsze pokolenie. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus. Nade mną Jego miłość lśni.
Skałą i zbawieniem jest mój Jezus, na pewno Jego miłość.
Panie Jezu, witamy Ciebie w naszym gronie. I tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, wyrażamy naszą miłość do Ciebie, nasze przywiązanie do Ciebie i wdzięczność za to, kim stałeś się dla nas w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że jesteś obecny. Dziękujemy Ci, że jesteś skałą i zbawieniem w naszym życiu, oparciem najpewniejszym. Dziękujemy Ci, że w tę pierwszą niedzielę, w tym pierwszym dniu roku pozwalasz nam się tu zgromadzić razem. Dziękujemy Ci, że możemy być w dobrym towarzystwie, w towarzystwie ludzi, którzy Ciebie miłują, którzy szanują, respektują Twoje słowo, którzy miłują się też wzajemnie. Dziękujemy Ci. Oto jesteśmy i prosimy, abyś nas dzisiaj dotykał, abyś do nas przemawiał, abyś objawiał swoją obecność wśród nas. Godzien jesteś chwały i my tę chwałę pragniemy najlepiej, jak potrafimy, dzisiaj Tobie wyrazić. Amen.
Chwała Bogu. Jak pamiętacie, pewnie tydzień temu pastor głosił słowo Boże o konieczności obucia butów do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ten temat jest mi bardzo bliski ostatnio. Także przez to, co przeżyłem, co dzieje się w moim życiu, chciałbym troszkę o tym powiedzieć. Nie po to, żeby się chwalić oczywiście i wskazywać na siebie, bo nie o to chodzi, ale na naszego Pana oczywiście. Jak część z Was wie, działam od jakiegoś czasu w służbie szukając Boga. Ta służba polega głównie na tym, żeby przez internet korespondować z ludźmi, którzy właśnie szukają Boga, żeby prowadzić do Boga. I ostatnio koresponduję jeszcze cały czas z takim człowiekiem, który po prostu zwrócił się do mnie i powiedział: słuchaj, no opowiedz mi o Jezusie, opowiedz mi o Zmartwychwstaniu, opowiedz mi o Biblii. To się rzadko zdarza chyba. Mi się to pierwszy raz w ogóle w życiu chrześcijanina, jako chrześcijanina zdarzyło. I tak naprawdę jest to wymarzona sytuacja dla nas. Co sobie może o tym pomarzyć, że przyjdzie do nas człowiek i spyta nas o to, o te podstawowe rzeczy. I ja przyznawałem, że troszkę mnie zatkało. Nawet nie byłem to przygotowany i wydaje mi się, że to ta sytuacja mnie też trochę nauczyła, że właśnie jak w pierwszym liście Piotr pisze, żebyśmy zawsze gotowi byli do obrony przed każdym, domagającym się od nas wytłumaczenia z nadziei naszej. Czy jesteśmy gotowi? Ja przyznam, że nie do końca byłem gotowy. Musiałem sporo sobie myśli pozbierać i spędziłem 3 wieczory, żeby temu człowiekowi to jakoś tam na miarę moich możliwości wyłożyć te podstawowe rzeczy. A druga sytuacja, o której chcę mówić, to jest zwiastowanie Ewangelii swoim życiem. Często mówimy, że nasze życie jest piątą Ewangelią. I tak jest prawda. Ja mam takiego kolegę jeszcze z czasu studiów, z którym się spotykamy może niezbyt często, ale regularnie. I on od pewnego czasu, od czasu mojego nawrócenia, mówi: sobie, ja nie wiem, jak ty żyjesz, co się dzieje w twoim życiu. Ja nie rozumiem twoich motywacji, twojego postępowania, twoich decyzji. Czasami jest tak, że tam korespondujemy mailowo i on próbuje wyczuć, jakie będą moje reakcje na coś tam. I często okazuje się, że te reakcje moje są zupełnie inne. On mówi tak: ja zupełnie nie wiem, jak ty żyjesz, nie rozumiem tego, ty jesteś z innego świata. I ale mówię, Panu Bogu, i dziękuję Bogu, że mogę mu tak świadectwo wydać. I wracając, znowu odnosząc się do Biblii, myślę, że powinniśmy być tacy właśnie, jak w Ewangelii Jana mówi Jezus, Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Tak, co będziesz być, powinniśmy zadziwić ludzi w swoim postępowaniu. Oni powinni pytać się, dlaczego my tak robimy. I ja mu to tłumaczę, że Jezus tak powiedział, robię tak, bo Jezus tak powiedział, robię tak, bo Biblia tak mi mówi. No i chwała Bogu, ja zwiastowałem mu już parę razy w to, że to było Ewangelię, nie dotrwało to do niego. Wierzę, że być może w ten sposób coś się w nim urodzi. I trzecia sytuacja, o której chcę mówić. Większość z nas ma niezbawionych członków rodzin i wszyscy dobrze wiemy, jak trudno im zostawić Ewangelię. Ja w czasie świąt byłem religią mojego wujostwa, którym też nie mówiłem o Jezusie, ale bez większych rezultatów. I w czasie Wigilii miałem okazję tam sam na sam być z wujem. Telewizor był włączony, leciały kolędy. No i wuj w pewnym momencie mówi, słuchaj, no w ogóle to jest jak to jest, że Jezus się narodził w szopce, na sianie, jak to się w ogóle stało? Z takim pytaniem się do mnie zwrócił. Powiedziałem mu, że właściwie to, że się narodził w szopce na sianie, to jeszcze jest połowa, jakby mniejsza połowa tego. Przede wszystkim umarł za nas, oddał swoje życie. I wuj, no, był tym jakby zszokowany. Widziałem, że był zszokowany, mówi, jaka to wielka miłość. To niesamowite. Chwała Bogu, dziękuję za to, że był taki moment, kiedy on się tą miłością Bożą zadziwił. Wierzę, że coś tam będzie się w nim działo. Modlę się o to także dla niego. I to są te trzy sytuacje, o których chciałem powiedzieć, bo one są moim zdaniem takie symptomatyczne, charakterystyczne dla w ogóle naszego ogłoszenia Ewangelii. Są to te trzy, wydaje mi się, w miarę takie, w których najczęściej możemy Ewangelii głosić. Jak mówię, ja nie chcę tu mówić o sobie, że ja dobiłem dobrze, absolutnie, na pewno większość z was byłaby to wiele lepiej ode mnie. A o tym, że ja często nie zakładam tych butów do zwiastowania Ewangelii, świadczy też czwarta sytuacja, o której chcę powiedzieć, to wiele osób już wie o tym, opowiadamy o tym. Dwa tygodnie temu umarł mój wuj na raka. Wiedziałem o tym, że on umiera, miał diagnozę, że zostało mu parę tygodni życia. Nosiłem się z tym zamiarem, że pojadę do niego, opowiem o Jezusie. Wcześniej nie było takich okoliczności dobrych. Ale to ja wyznaczyłem sobie termin, w którym do niego pojadę. Ale Bóg miał inny termin. Bóg wcześniej go zadał. Ja nie zdążyłem, nie założyłem butów. Ale co chciałem powiedzieć przez to moje świadectwo przede wszystkim, że kiedy głosimy Ewangelię, kiedy zwiastujemy Jezusa, to czujemy wielką radość. Ja tę radość czuję i wiem, że wielu z was tą radość ogromną wtedy czuje i w ten sposób także umacniamy się w wierze. To jest taki samonapędzający się mechanizm. Im więcej radości, im bardziej trwamy w wierze, tym bardziej chcemy być wiernymi Jezusowi i tym bardziej świadczyć, wykonywać Jego nakaz misyjny. I dalej, i dalej, i dalej. I to jest świetny mechanizm, świetny przepis na wzrastanie wierzy. Chciałem się z tym z Wami podzielić. Dziękuję.
Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich, nasycają się pustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich, bo u Ciebie jest źródło życia. W światłości Twojej oglądamy światłość. święty, święty, jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść.
Yeah.
czytać osoby w Biblii, które mówią, że powstawała dawno temu, mówią, że wychodziłeś, Panie, po tej ziemi 2000 lat temu, że dzięki Ci, że dzisiaj jesteś tym samym, tą samą osobą, Panie. I że możemy Cię poznawać, Panie, kiedy czytamy Twojego słowa, kiedy sami czytamy Twoje słowa, i proszę Cię, Panie, żebyś błogosławił dalszą część tego nabożeństwa, kiedy będziemy słuchać, żebyś otwierał, Panie, nasze serca, umysły, uszy na Twoje słowo, żebyś przemawiał dzisiaj, Panie, dla nas i uczył nas, jak mamy postępować, jak mamy żyć i zmieniać się dla Ciebie. Chwała Ci, Amen.
Cieszę się, że chociaż niektórzy wypoczęli po tych sylwestrowych balach i mam nadzieję, że już odzyskaliście słuch po tych hukach petard. U mnie nawet na wiosce tak walili, że musiałem wyjść na balkon ze zdumieniem. Nie spodziewałem się takiego huku na wiosce. Bez wielkiego wstępu otwórzmy proszę list do Kolosan, pierwszy rozdział i przeczytajmy 14 pierwszych wierszy z tego rozdziału. List do Kolosan, pierwszy rozdział od 1 do 14 wiersza będziemy czytać. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, albo ze względu na nadzieję, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa. Tutaj raczej chyba powinno być jej, tej Ewangelii. Umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Nowy rok to dla wielu ludzi czas podsumowania, zastanowienia się nad tym, co też chcielibyśmy osiągnąć w tym nowym roku. To czas wprowadzania zmian. Świat wokół nas ulega dramatycznym przemianom i my także się zmieniamy. A nowy rok, choć w rzeczy samej jest kwestią umowną, bo jak wiecie, w różnych częściach świata obchodzi się go w różnym czasie, stanowi zachętę do składania obietnic, obierania nowych celów. Dla wielu jednak noworoczny czas budzi obawy związane z tym, co nas spotka. Jak potoczy się dalej nasze życie? Czy wzrosną ceny? Czy sytuacja polityczna, gospodarcza, finansowa nie pogorszy się? Co dalej z naszą pracą? Jak poradzimy sobie z dorastającymi dziećmi czy starzejącymi się rodzicami? Zamiast noworocznych postanowień, refleksji czy obaw, chciałbym zaproponować Wam noworoczną modlitwę. Nie mam na myśli modlitwy specjalnie przygotowanej na tę okazję, ani też modlitwy, która dotyczy tego pierwszego dnia nowego roku. Raczej mam na myśli modlitwę, do której zachęcam na początku każdego nowego roku. Od kilku lat już poświęcamy pierwszą niedzielę stycznia w naszym wejherowskim zborze na przypomnienie sobie wagi modlitwy w naszym osobistym, jak i zborowym życiu. Ze względu na wyjątkowy charakter naszego wspólnego nabożeństwa kontemplowałem podjęcie innego tematu. Ale po krótkich rozterkach postanowiłem nie porzucać tej dobrej tradycji, lecz zachęcić dziś nas wszystkich do modlitwy. W przeczytanym przez nas fragmencie listu do Kolosan znajdujemy krótką, treściwą modlitwę apostoła Pawła, która może nam służyć jako model naszej modlitwy. A jednocześnie, będąc częścią natchnionego Słowa Bożego, stanowi dla nas wyzwanie do prowadzenia życia zgodnego z prawdą Ewangelii, Bożymi wymaganiami i z tym, o co sami się modlimy. List do Kolosan stanowi jeden z tak zwanych listów więziennych apostoła Pawła, obok listu do Efezjan, Filipian i listu do Filemona. Te listy zostały napisane w czasie, gdy apostoł Paweł, uwięziony w Rzymie, oczekiwał na rozprawę przed obliczem cesarza rzymskiego, który miał zdecydować o jego dalszym losie. Nie wiedział, czy zostanie skazany, czy uwolniony. Ale w całym tym liście ani słowem nie wspomina o swoim osobistym losie. Nie żali się, nie obwinia Boga za swoją niedolę, nie narzeka, nie prosi nawet o materialne wsparcie, ale jest całkowicie zajęty służbą Bogu i służbą innym. Poświęca się modlitwie. W tym kontekście zadajmy sobie pytanie, jak my reagujemy w obliczu bolesnych doświadczeń. Czy martwimy się? Czy narzekamy? Czy tracimy wiarę? Czy modlimy się? Załóżmy, że się modlimy. Pytanie, o co się modlimy, kiedy jest nam ciężko i źle? Większość ludzi, będąc w trudnym położeniu, przechodząc okres bolesnych doświadczeń, jeśli w ogóle się modli, to ich modlitwa skupia się na czym? na nich samych najczęściej. Na zmianie ich położenia. Na wyswobodzeniu z doświadczenia. Co natomiast robi apostoł Paweł? W wierszu 9 czytaliśmy, że od dnia, kiedy usłyszał o tym, co dobrego się dzieje w Kolosach, nie przestaje się modlić za nich. Epafras, najprawdopodobniej wysłannik Pawła i założyciel zboru w Kolosach, przybył do Rzymu z dobrymi wieściami o nawróceniu i duchowym powodzeniu Kolosan. Wiersz 4 mówi: usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. Wiersz 8: Epafras doniósł nam o waszej miłości w duchu. Zauważmy, że apostoł Paweł wytrwale modli się o Kolosan po tym, jak usłyszał dobre wieści o ich wierze. Większość ludzi jest pobudzona do modlitwy, gdy docierają do nich złe wiadomości. Ktoś zachorował, o, trzeba się modlić. Ktoś stracił pracę, trzeba się modlić. Jakieś problemy rodzinne, trudności finansowe, to nas pobudza do modlitwy. I oczywiście powinno. Jesteśmy bardziej skłonni modlić się o tych, którzy są słabi, niż o tych, którzy wydają się być silni. Jednak apostoł Paweł był realistą i choćby z własnego osobistego doświadczenia wiedział, że chrześcijańskie życie to nie jest spacer po płatkach róż, ale że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą się zmagać z licznymi przeciwnościami, trudnościami i prześladowaniami. Dlatego modlił się za nimi. Gorliwie się modlił. Jak dalej mówi ten list, Epafras również bojował. Tam jest takie słowo użyte, agonizo. W agonii był, w modlitwie za nimi. Tak bardzo się o nich modlił. I dalsza część tego listu dowodzi, że Kolosanie mimo swojej żywej wiary i szczerej miłości byli narażeni na duchowe zagrożenia i potrzebowali Bożej pomocy. Przeczytane przez nas wiersze od 9 do 14 zawierają słowa modlitwy, które będą przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Nie jest to modlitwa o zmianę niedogodnych okoliczności, o poprawę doczesnego bytu, podniesienie standardu życiowego czy innych palących tematów wszechobecnych w wielu naszych współczesnych modlitwach. Apostoł Paweł modli się o kwestie kluczowe, priorytetowe, fundamentalne, wiedząc, że Bóg daleko bardziej jest zainteresowany tym, co się dzieje w nas, niż tym, co nas spotyka. Wierzycie w to? Że Bóg daleko bardziej jest zainteresowany tym, co dzieje się w nas, niż tym, co nas spotyka. Innymi słowy, apostoł Paweł rozumie, że niewidoczne, wewnętrzne, ukryte kwestie serca są istotniejsze niż zewnętrzne, widoczne, oczywiste okoliczności naszego życia. Modlitwa apostoła Pawła dotyka problemów wewnętrznego, duchowego życia, co powinno być wskazówką dla nas, w naszych modlitwach. Po pierwsze, apostoł Paweł modli się o dogłębne poznanie Bożej woli, a następnie o uzdolnienie do czynienia tego, co zostało objawione jako Boża wola. Wiersz 9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. I chciałbym waszą uwagę zwrócić na dwa słowa. Pełne poznanie, wszelka mądrość i duchowe zrozumienie. Kolosanie z pewnością mieli jakieś poznanie oraz posiadali pewną miarę mądrości i duchowego zrozumienia, ale byli dalecy od pełnego poznania i posiadania wszelkiej mądrości i duchowego zrozumienia. Innymi słowy, apostoł Paweł nie zadowalał się postawieniem przez Kolosan pierwszych duchowych kroków, ale w jego sercu było gorące pragnienie, aby ci, którzy przez wiarę znaleźli się w Chrystusie, dorastali do męskiej doskonałości, dojrzałości i do wymiarów pełni Chrystusa. Aby nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz aby będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w tego, który jest głową Kościoła. To jest w Chrystusa. Jakże wielu dzisiaj zadowala się tą początkową wiarą. Bardzo połowiczną często wiarą. Powierzchownym poznaniem i duchową miernotą. Jakże wielu to wystarcza. Ważne, że się nawrócili. Ważne, że siedzą w zborze na krzesełku. Ważne, że parę złotych rzucą do skrzyneczki, czy na tackę, czy gdziekolwiek. Jakże wielu pogodziło się z miernością. Pogodziło się z oziębłością swojego serca i mizerną, sporadyczną relacją ze swoim Zbawicielem. Jakże wielu chrześcijan żyje wspomnieniami z przeszłości. Z sentymentem wraca do swego emocjonalnego nawrócenia i pierwszych porywów serca. Zamiast, zapominając o tym, co za nami, zdążać do doskonałości w Chrystusie. Do pełnego poznania Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Bóg chce objawiać swoją wolę swojemu Kościołowi. Brak poznania Bożej woli nie jest wynikiem Bożej niechęci, by ją objawić, ale raczej brakiem gorliwości, wytrwałości, pracowitości w jej zgłębianiu przez wielu zadowolonych z siebie chrześcijan, mniemających, że już wszystko posiadają, że już poznali, jak należało poznać. Nie wiesz, żeś ślepy i żebrak i pożałowania godzien. Pan Jezus powiedział do takich, którzy myśleli, że już wszystko mają, że już się wzbogacili, że już niczego nie potrzebują. Mądrość jest ukryta jak cenne skarby. I aby do niej dotrzeć, nie wystarczy posłuchać elokwentnych kaznodziejów czy przeczytać ich uczone książki. Ale trzeba dołożyć wszelkich starań, by ją poznać. Jednocześnie rozumiejąc, że jest to duchowa mądrość, której naucza sam Duch Święty przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. W Księdze Przypowieści, załóżmy palcem, jak mamy przewracaną Biblię papierową, w Księdze Przypowieści w 2 rozdziale i 1 wierszu i następnych czytamy takie słowa. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz na siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy. Kiedy? Właśnie wtedy, kiedy będziesz tak szukał, kiedy będziesz nadstawiał wszędzie swoich uszu, kiedy będziesz myślał, kiedy będziesz rozsądzał, rozważał, kiedy będzie ci zależało, tak jak ludzie kopią dziury w ziemi na setki metrów, żeby tam trochę srebra wyciągnąć. Jeżeli, mówię, tak się przyłożysz, jeżeli tak będziesz szukać, to wtedy, wtedy. Nie, nie, jak będziesz sobie tak chodził z rękami w kieszeniach i pyk, o, coś Pan Bóg mi dał, pyk, spadło z nieba. Nie. Kiedy będziesz pracował, kiedy będziesz się wysilał, kiedy będziesz działał, wtedy zrozumiesz bojaźń Jahwe i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość. Z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Zauważcie, że Bóg wielokrotnie mówi w swoim słowie: szukajcie mnie, szukajcie mnie, szukajcie mnie. Co Pan Bóg się z nami bawi w ciciu babkę? Pan Bóg się gdzieś chowa? Nie. On oczekuje, że my będziemy Go gorliwie szukać. I mówi: jeśli będziecie mnie szukać na pół gwizdka, na pewno mnie znajdziecie. Tak? Nie. Z całego serca, ze wszystkich sił. Jeśli tak nie będziecie szukać, wtedy nie znajdziecie. Bóg się ukrywa przed tymi, którzy tak na półwiska, którzy tak sobie przyjdą w niedzielę, a posłuchają w internecie, tam pokręcą, znajdą to tamto, siamto. Bóg szuka tych, którzy będą Go szukać z całego serca. Mówi: zbliżcie się do mnie, a wtedy ja zbliżę się do was. Dokładajmy wszelkich starań, aby lepiej poznać Bożą wolę. Czytajmy, słuchajmy, rozmyślajmy, dyskutujmy, ale nade wszystko módlmy się, aby Bóg obdarzył nas duchową mądrością, poznaniem i rozumem. Bo to z ust Jahwe pochodzi mądrość. On daje zrozumienie. Jakże wielu ludzi dzisiaj kieruje się swoim własnym rozumem. Ludzkim, zdrowym rozsądkiem. Nawet w Kościele często słychać o wadze naszego zdrowego rozsądku. Zamiast zgłębiać Boże Słowo, prosząc Boga o oświecenie i objawienie Jego doskonałej woli. Oto Pismo nas przestrzega, abyśmy nie polegali na własnym rozumie. Ale jak przewrócicie kartkę, czy tam przesuniecie palcem, w Przypowieściach 3:5 czytamy: zaufaj Jahwe z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Bo twój rozumek jest malutki. I nie widzisz i nie rozumiesz wielu, wielu rzeczy, które Bóg widzi i zna i doskonale je rozumie. Zaufaj Jahwe z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach. Nie tylko w zborze, ale na wszystkich drogach. Miej Go na uwadze, pytaj się Go, konsultuj się Go. Zastanawiaj się, czy to się Jemu podoba, czy to jest zgodne z tą Bożą wolą, którą już Ci objawił. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, w pracy, w szkole, w domu, gdy odpoczywasz na wakacjach, na wszystkich swoich drogach. Pamiętaj o nim, bierz go pod uwagę, a wtedy on będzie prostować twoje ścieżki. Nie będziesz chodził krzywymi drogami na manowce, ale będziesz szedł jego prostą drogą. I dalej, nie uważaj sam siebie za mądrego. No, dobra. Nie uważaj się za mądrego, ale co? Bój się Pana. Bój się Jahwe i unikaj złego. Apostoł Paweł modli się o pełne poznanie Bożej woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. W jakim celu? Żeby się nadymać wiedzą i poznaniem? Wiecie, że wiedza nadyma. Poznanie nadyma. Po to? Nie. Wiersz 10 daje nam odpowiedź. Po to mamy znać Bożą wolę, aby ją czynić. O to chodzi. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Poznanie Bożej woli kształtuje nasze postępowanie. Im bardziej wypełnia nas Boża mądrość i duchowe zrozumienie, tym godniej reprezentujemy naszego Pana. I nasze czyny znajdują Jego aprobatę. Są Mu miłe, podobają Mu się. Nie można rozdzielić Bożej woli Jego mądrości od naszego codziennego postępowania. Człowiek, który jest wypełniony duchowym zrozumieniem, nie będzie czynił tego, co jemu się podoba, ale będzie postępował w sposób miły Bogu i godnie reprezentując Boga. To słowo godne jest ciekawym słowem, które w swym znaczeniu ewoluowało w czasie. Wierzę w ewolucję. Ale nie taką, jak jej tam mówią, ale o pewnej, wierzę w taką ewolucję, że pewne rzeczy się zmieniają. Słowa, znaczenie zmieniają. Takie rzeczy wierzę. I to słowo godny na początku oznaczało wagę. Nie taką elektroniczną, takich kiedyś nie mieli, a taką, wiecie, z dwoma szalkami po dwóch stronach. To słowo godny, po prostu to słowo oznaczało wagę. Następnie oznaczało to, co kładzie się na wadze. Ale w czasach apostoła Pawła oznaczało tą rzecz, która położona na jednej szali dokładnie odwzorowywała wagę rzeczy na drugiej szali. Apostoł Paweł modli się, aby postępowanie chrześcijan dokładnie odwzorowywało postępowanie samego Boga. Aby życie chrześcijan dokładnie odwzorowywało życie Boga. Aby charakter chrześcijan odwzorowywał dokładnie charakter Boga. To wielce wzniosłe. Wielu powie, nierealistyczne. A jednak Biblia konsekwentnie stawia samego Boga za wzór naszego postępowania. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale i 15 wierszu czytamy: za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Bóg siebie stawia za wzór. Apostoł Jan w pierwszym liście i drugim rozdziale, w trzecim wierszu i następnych pisze, a z tego wiemy, że go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, jest kłamcą i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Jego słowo, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien postępować jak pastor. Jak Gabryś. Nie. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępuje. Bóg nie istnieje, aby spełniać nasze zachcianki. Jak dżin z butelki pełnić naszą wolę. Wielu ludzi takiego Boga by chciało. Raczej to my jesteśmy wzywani do gruntownego poznania Bożej woli i dołożenia wszelkich starań, aby ją pełnić. Apostoł Paweł modli się o pełne poznanie, wszelką mądrość, zupełne Boże upodobanie i każdy dobry uczynek. To brzmi jak bezgrzeszny perfekcjonizm. Szóstka z każdego przedmiotu. Dla kogo jest tak wysoko podniesiona poprzeczka? Chyba tylko dla 144 tysięcy. Niektórzy mówią, specjalny grunt taki, wiecie, wyjątkowy, a reszta plebs. Trójka z plusem wystarczy. Mam nadzieję, że nie dzielimy tej teologii ze Świadkami Jehowy.
Nie dzielimy.
Niektórzy sądzą, że Pan Bóg powinien nieco obniżyć swoje standardy i dopasować je do naszych słabych możliwości. I człowiek XX wieku, i mam na myśli ewangelicznych chrześcijan, jak tylko mogą się wysilają, żeby obniżyć te Boże standardy. Mówią, trójka z plusem powinna wystarczyć. Jeśli chcemy, możemy targować się z Bogiem i próbować obniżać Jego standardy, ale obawiam się, że Bóg nie będzie z nami negocjował. Jego słowo jest niewzruszone. Jego wola niezmienna. Jego wymagania niepodlegające dyskusji. Albo przyjmujemy Boże zasady, albo wypadamy z gry, której stawką jest wieczne życie albo wieczna śmierć. Może ktoś powie, że nie powinienem tego brać tak poważnie. Staram się wystrzegać ludzi, którzy nie biorą Boga zbyt poważnie. Wystarczająco poważnie. Gdyż Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Jeśli Bóg nie jest godzien, aby dać mu wszystko, pozwolić mu panować w każdej dziedzinie naszego życia, zrezygnować ze wszystkiego, aby zyskać Chrystusa, to zajmijmy się czymś innym. Albo Bóg jest Bogiem godnym wszelkiej chwały, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, winniśmy czynić na Jego chwałę, albo Bóg zadowoli się jakąkolwiek chwałą i jest pożałowania godną karykaturą bóstwa. Jeśli chcesz Mu ofiarować ochłapy i zadowalać Go tym, co Cię nic nie kosztuje, nie zdziw się, jak podzielisz los Kaina, który został odrzucony wraz ze swoimi ofiarami. Bóg nie obniży dla nas swoich standardów. Raczej, stawiając tak wysoką poprzeczkę, wskazuje nam źródło siły, dzięki której możemy coraz bardziej zbliżać się do doskonałości, która jest naszym celem. Zobaczcie na wiersz 11. Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi Jego chwały ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Bóg nie powołuje nas do dzieła, do którego by nas wcześniej nie przysposobił, nie wyposażył, nie uzdolnił. On nie oczekuje, że my osiągniemy ten wyznaczony przez Niego cel o własnych siłach. To On w ogromie swojej chwały posiada wszelką moc, której nam hojnie udziela, która nas skutecznie w Nim utwierdza, umacnia, posila ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Aby sprostać Bożym wymaganiom, potrzebujemy Bożej siły, Jego boskiej mocy. Jeżeli próbujemy pełnić wolę Bożą o naszych własnych siłach, to trójka z plusem jest super osiągnięciem. Jednak w większości przypadków mamy gwarantowaną jedynkę. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że bez Niego zero. Nic nie możemy uczynić. Ale powiedział też, że jeśli w Nim trwamy, jeśli wzrastamy w poznawaniu Boga, w zgłębianiu Jego woli, w napełnianiu się wszelką duchową mądrością i poznaniem, Jego boska moc obdarowuje nas wszystkim, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Amen? Wtedy też możemy powiedzieć za apostołem Pawłem: prawie wszystko mogę. Tak powiedział? Nie było tego prawie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie. I to nie są czcze przechwałki, ale rzeczywistość Chrystusa i mocy Jego Świętego Ducha w nas. Do tego jesteśmy powołani. To jest Boża wizja Kościoła. To jest Boże pragnienie Kościoła i to powinna być nasza modlitwa. Gdy wzrastamy w poznawaniu Boga, zostajemy utwierdzeni wszelką mocą. Zauważcie te słowa. Wszelką. Wszelką mocą według potęgi Bożej chwały ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Cierpliwość i wytrwałość. Cierpliwość jest tłumaczeniem greckiego słowa, które oznacza trwać pod. Trwać pod. Jest to obrazowe słowo opisujące sytuację człowieka obarczonego wielkim ciężarem, który trwa. Nie załamuje się, nie zrzuca z siebie ciężaru i nie ucieka, ale wytrwale dźwiga nałożony na niego ciężar. Nie poddaje się tylko dlatego, że ciężar jest tak wielki. Czasami porusza się bardzo powoli. Czasami ma łzy w oczach. Czasami ma wszystkiego dosyć, ale się nie poddaje. Trwa pod ciężarem. To słowo doskonale opisuje życie prawdziwych chrześcijan. Życie chrześcijańskie nie jest chodzeniem na luziku, bez ciężarów, bez problemów, bez przeciwności. To jest fikcja XX wieku. życie z Chrystusem to dźwiganie wielu ciężarów. O tak, Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie, jak mamy u nas przetłumaczone, ale tam dosłownie jest napisane, moje jarzmo jest dobrze dopasowane. Ono jest dobrze dopasowane, wcale nie jest lekkie. Ale mamy Jezusa przy sobie, który ma wszelką moc. Ciężar jest wielki. Ale jest wielki Jezus z wszelką mocą na niebie i na ziemi. Życie chrześcijanina to życie człowieka, który trwa pod ciężarem. Nie poddaje się, nie cofa się, nie ucieka. Chociaż dźwiga na sobie wielki ciężar. Natomiast to drugie słowo, wytrwałość, jest złożeniem dwóch greckich słów. Długie oraz opanowanie. Długie opanowanie. To słowo opisuje kontrolę nad emocjami w sytuacji, kiedy jesteśmy prowokowani. Tak jak cierpliwość odnosi się do trudnych okoliczności, tak wytrwałość potrzebna jest do radzenia sobie z przykrymi ludźmi. Cierpliwość pozwala nam zachować zimną krew. Nie dać się sprowokować. Nie wybuchnąć, kiedy ktoś nam dokucza, uprzykrza się, psuje nam krew i gra nam na nerwach. Ludzka cierpliwość, jak wiecie, ma swoje granice. Nie wiem, ilu z was pamięta bajki o papaju. Małym człowieczku z wielkimi łapami. Ten papaj był niezwykle cierpliwym gościem. Gabryś się śmieje, widział papaj. Papaj potrafił bardzo dużo znieść. Czasami go tam tłukli po prostu tak, że z każdej strony go ulutowali wszystkim. I on znosił to cierpliwie aż do pewnego momentu. Jak już nie mógł zachować zimnej krwi, to się w nim wszystko zaczynało gotować. Wtedy sięgał po puszkę szpinaku i robił porządek z tymi wszystkimi, którzy go tam tłukli. Apostoł Paweł modlił się o Bożą moc dla wierzących w Kolosach, wiedząc, że będą musieli przechodzić przez trudne okoliczności i zmagać się z przykrymi ludźmi.